Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mówiąc o duchowości ludzi świeckich, nie można nie poruszyć kwestii charyzmatów. Samo pojęcie, jak i rzeczywistość charyzmatyczna nie tylko wydatnie ożywiła się po Soborze Watykańskim II, ale poniekąd stała się modna. Od razu trzeba zaznaczyć, że choć ostatnio wiele mówi się o charyzmatach, to nie jest to coś, co pojawiło się dopiero teraz. Przeciwnie. Od samego początku Kościół żyje charyzmatami. Co więcej, o ich istnieniu jak najbardziej można mówić już w Starym Testamencie. Charyzmaty w sposób istotowy należą do natury Kościoła, a nie są, jak się może wydawać, udziałem czy przywilejem jedynie określonych środowisk, nie całkiem zasadnie nazywanych charyzmatycznymi. Cały bowiem Kościół jest charyzmatyczny. Zacznijmy więc od wyjaśnienia samego pojęcia charyzmat. Pochodzi to słowo od greckiego pojęcia charizesteai, które oznacza obdarowywanie, oraz pochodzi też od słowa charyzmata, czyli dar. Rdzeniem obydwu pojęć jest słowo charis, które w Biblii oznacza łaskę Bożą, rozumianą jako samodarowanie się Boga człowiekowi. W życiu chrześcijańskim o łasce, zwykle z przymiotnikiem Boża, łaska Boża, słyszymy na każdym kroku. I słusznie, bo wszystko, czym jesteśmy, co nas otacza i co posiadamy, jest łaską, a więc darem darmowym, nienależnym, pochodzącym od Boga. W kaznodziejstwie i w katechezie, jak również w mowie potocznej, przyzwyczailiśmy się jednak mówić o łasce tak, jakby to była jakaś rzecz, coś na kształt pieniędzy czy złotego piasku, który można nabyć, pomnożyć, pomniejszyć albo całkiem utracić, a potem znowu odzyskać. Zapomina się przy tym, że łaska to w istocie sam Bóg, który daje siebie człowiekowi bez żadnej jego zasługi, całkowicie darmo. On nie tylko daje dary doczesne, ale sam jest darem niestworzonym. To określenie dar niestworzony odnoszone jest w teologii przede wszystkim do Ducha Świętego i to z jego osobą najczęściej kojarzone są charyzmaty. W dalszym ciągu niniejszej refleksji będę korzystał z nauczania Kościoła, a zwłaszcza katechizmu Kościoła katolickiego i wydanego przez Kongregację Nauki Wiary listu pod tytułem Juvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, wydanym 15 maja 2016 roku. Ten właśnie dokument przypomina, że pojęciem charyzmat często, a dokładnie 16 razy, posługuje się w swych listach święty Paweł. To pojęcie pojawia się także w pierwszym liście świętego Piotra. Jego ogólne znaczenie, hojny dar, w Nowym Testamencie odnosi się wyłącznie do darów pochodzących od Boga. Czasami apostoł narodów pojęciem tym określa konkretne obdarowanie, dając do zrozumienia, że żaden z poszczególnych charyzmatów nie jest darem danym wszystkim, w odróżnieniu od łask podstawowych, jak łaska uświęcająca, lub darów wiary, nadziei i miłości, które są wręcz nieodzowne każdemu chrześcijaninowi. Charyzmaty to dary szczególne, których Duch udziela tak, jak chce. Czytamy w tymże liście Juvenescit Ecclesia. Zauważmy jednak, że charyzmaty, jako szczególne dary udzielane niektórym ludziom dla dobra całego Kościoła, pozostają w ścisłym związku z łaską Bożą, na co wskazuje wspomniana wyżej zbieżność nazw w języku greckim. Potwierdzają to także m.in. święty Piotr, gdy pisze, że charyzmaty są przejawami różnorakiej łaski Bożej. To pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział 4, wiersz 10. Jak wspomniałem, także w Stary Testament zawiera kilka relacji o udzielaniu darów Ducha Bożego niektórym osobom, a niekiedy równocześnie większej ich liczbie, którzy spełniali określoną funkcję historiozbawczą. Mam tu na myśli m.in. Mojżesza, który otrzymany od Boga charyzmat prowadzenia narodu wybranego do ziemi obiecanej przekazał Jozuemu, oraz 70 starszych ludu, którzy otrzymali Ducha Świętego, pozostając w obozie. Dary charyzmatyczne, pochodzące od Boga, mieli także niektórzy przywódcy ludu i wodzowie, jak Gedeon, Jefte, Saul czy Dawid. Szczególnym charyzmatem cieszyli się prorocy, nie bez racji nazywani mężami bożymi. Podobnie jak łaska Boża, każdy autentyczny charyzmat nie jest jedynie wyjątkową ludzką zdolnością, lecz darem nadprzyrodzonym, który pochodzi od Boga. I udzielany jest niektórym wiernym nie tyle dla ich osobistego dobra czy uświęcenia, co przede wszystkim dla dobra innych, a więc dla całego Kościoła. Podkreśla to z mocą katechizm Kościoła katolickiego, gdzie czytamy, że charyzmaty są łaskami Ducha Świętego bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. A ponieważ są udzielane w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata, dlatego powinny być rozeznawane i przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Dary charyzmatyczne, zwłaszcza te, które związane są z funkcją proroka, służą przede wszystkim dobru wspólnemu, choć przynoszą także osobisty pożytek. Tym jednak, co uzasadnia ich używanie, jest więź z Chrystusem i nadprzyrodzona miłość. Jeśli ich zabraknie, to nawet najwspanialsze charyzmaty nie przyniosą korzyści ani wspólnocie Kościoła, ani temu, kto je otrzymał. Przywołany list Kongregacji Nauki Wiary Juvenesti d'Ecclesia zaznacza, że wspólnotowe i wspólnototwórcze przeznaczenie charyzmatów służące zbudowaniu wszystkich dobrze rozumiał na przykład święty Bazylii Wielki, kiedy pisał w dziele pod tytułem Reguła Większa, że, cytuję, każdy otrzymuje swój dar nie tyle dla siebie samego, ile raczej na pożytek drugich. Tak więc w życiu wspólnym moc Ducha Świętego udzielona jednemu siłą rzeczy przechodzi równocześnie na wszystkich. Kto zaś żyje samotnie, być może posiada któryś z darów, lecz czyni go bezużytecznym, gdyż nie robi zeń użytku, zakopawszy go w sobie samym. Dokumenty Kościoła, w ślad za nauką świętego Pawła Apostoła, mówiąc o charyzmatach, podkreślają konieczność ich rozeznawania dla dwóch zasadniczych racji. Pierwsza to potrzeba sprawdzenia i upewnienia się, czy i jakim darem dla innych został ktoś obdarowany, a więc jaki jest jego charyzmat. Druga zaś racja dotyczy autentyczności otrzymanego charyzmatu. Rozwińmy tę kwestię nieco. Kościół uczy, że charyzmaty jako dary nadprzyrodzone pochodzące od Boga udzielane są niektórym ludziom dla dobra wspólnego. To już po raz któryś powtarzamy. Można to rozumieć w sposób zawężający i elitarny. Oznaczałoby to, że ludzie, którzy otrzymali takie dary darmo, bez żadnej swojej zasługi, czyli charyzmatycy, to nieliczni wybrańcy we wspólnocie wierzących, a więc w pewnym sensie duchowa elita. Nawet gdyby przyjąć taką interpretację, to owo wybraństwo w żadnej mierze nie może być powodem dla tych osób do stawiania siebie wyżej od innych, do wynoszenia się i pysznienia. Wprost przeciwnie. Naśladując Chrystusa, który powiedział o sobie, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, i który pouczał apostołów, że kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, charyzmatyk wezwany jest do służby. Posługiwanie charyzmatem oznacza więc ciężką pracę, z zasady bez oglądania się na zapłatę czy społeczne uznanie. Pan Jezus powiedział bowiem: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wprawdzie posługujący charyzmatem ma prawo do godziwego utrzymania z racji swojej służby, ale w żadnym wypadku nie może to być kupczenie charyzmatem czy jego komercjalizowanie. A taką pokusę nierzadko obserwujemy ostatnio, gdy ten czy ów charyzmatyk zaczyna być celebrytą. Myliłby się też ten, kto sądziłby, że posługiwanie charyzmatem jest czystą przyjemnością. To prawda, że wiąże się z tym radość służenia Chrystusowi i budowania Jego Królestwa na ziemi, ale wiemy też, że to zwykle okupione jest trudem, a nierzadko i krzyżem różnorakiego cierpienia. Posoborowe nauczanie Kościoła odnośnie do darów charyzmatycznych i jego wielowiekowe doświadczenie zdaje się wskazywać na to, że każdy z wiernych otrzymał jakiś dar dla dobra wspólnoty wierzących, czyli charyzmat. Ale oczywiście każdy inny, nie zaś wszyscy to samo w jednakowym stopniu. Na to wyraźnie wskazuje nauka świętego Pawła o Kościele jako ciele, które składa się z wielu członków wzajemnie się uzupełniających. Konieczne jest zatem rozpoznanie, czym kto został obdarowany ze względu na innych. Czym i w jaki sposób może im służyć zgodnie z wolą Bożą. Już samo podejście chrześcijanina do tego, czym został obdarowany ze względu na innych, wiele będzie mówić o autentyczności tego charyzmatu. Wspomniana wyżej konieczność rozeznawania w sposób szczególny tego właśnie dotyczy. Chodzi też o zbadanie, czy to jest dar od Ducha Świętego dla Kościoła, czy też jakaś wrodzona bądź wypracowana sprawność, którą dany człowiek chce innym zaimponować, dowartościować się przez to, a może nawet odnieść z tego jakąś korzyść. Pamiętajmy, że charyzmat w Kościele, którego dostępują także ludzie świeccy, to różnoraki przejaw łaski Bożej, dar od Ducha Świętego, który jest samą miłością, osobą darem, jak uczył święty Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym. Z tej racji każdy charyzmat jest przejawem miłości Boga i bliźniego, nigdy zaś nie jest przejawem miłości samego siebie.